Dbubui wówczas opuściła go, lecz wnet wróciła ubrana w suknię z przeźroczystej gazy. Satni znowu chciał ją uścisnąć, ale odsunęła go, mówiąc: dom ten będzie twoim, lecz ponieważ nie jestem ladacznicą, tylko dziewczyną niewinną, jeżeli więc chcesz mnie posiadać, to niech twoje dzieci zrobią akt zrzeczenia się majątku, aby później nie procesowały się z moimi dziećmi. Satni zawołał dzieci na górę i kazał im podpisać akt zrzeczenia się majątku, co uczynili. Lecz gdy odurzony długim oporem chciał zbliżyć się do Tbubui, ta go znowu zatrzymała. Dom ten będzie twoim, rzekła, ale ja nie jestem pierwszą lepszą. Jestem czystą dziewicą. Jeżeli więc kochasz mnie, każ pozabijać twoje dzieci, ażeby kiedyś nie wydarły majątku moim. Jakaż to długa historia, przerwała niecierpliwie Kama. Zaraz się skończy, odparł następca. I wiesz, Kamo, co odpowiedział Satni? Jeżeli pragniesz tego, więc niech się spełni zbrodnia. Tbubui nie trzeba było dwa razy powtarzać. W oczach ojca kazała pomordować dzieci, a okrwawione ich członki wyrzuciła przez okno psom i kotom. No i dopiero wtedy Satni wszedł do jej pokoju i spoczął na jej hebanowym łożu wykładanym kością słoniową. Tbubui dobrze zrobiła, nie wierząc zapewnieniom mężczyzn, rzekła zirytowana Fenicjanka. Ale Satni, odparł następca, zrobił jeszcze lepiej. Obudził się, gdyż jego straszna zbrodnia była tylko snem. I ty, Kamo, zapamiętaj sobie, że najpewniejszym sposobem obudzenia mężczyzny z milosnych upojeń jest miotać klątwy na jego syna. Bądź spokojny, panie, już ci nigdy nie wspomnę ani o mojej niedoli, ani o twoim synu, posępnie odpowiedziała Fenicjanka. A ja nie cofnę ci moich łask i będziesz szczęśliwą, zakończył Ramzes. Rozdział 15. Już i między ludem miasta Pi-Bast zaczęły rozchodzić się groźne wieści o Libijczykach. Opowiadano, że rozpuszczeni przez kapłanów żołnierze barbarzyńscy, wracając do swojej ojczyzny, z początku żebrali, potem kradli, a w końcu zaczęli rabować i palić wsie egipskie, mordując przy tym mieszkańców. W ten sposób w ciągu kilku dni zostały napadnięte i zniszczone miasta Chinensu, Pimat i Kasa na południe od jeziora Moeris. W ten sposób zginęła karawana kupców i pielgrzymów egipskich wracających z oazy Uit-Mehe. Cała zachodnia granica państwa była w niebezpieczeństwie, a nawet z Terenutis zaczęli uciekać mieszkańcy. I w tamtej bowiem okolicy od strony morza ukazały się bandy libijskie, jakoby wysłane przez groźnego wodza Musawasę, który podobno w całej pustyni miał ogłosić świętą wojnę przeciw Egiptowi. Toteż, jeżeli którego wieczoru zachodni pas nieba czerwienił się zbyt długo, na mieszkańców Pi-Bast padała trwoga. Ludzie gromadzili się po ulicach. Niektórzy wchodzili na płaskie dachy lub wdrapywali się na drzewa i stamtąd ogłaszali, że widzą pożar w Menów albo Sechem. Byli nawet i tacy, którzy pomimo zmroku dostrzegali uciekających mieszkańców albo libijskie bandy maszerujące w kierunku Pi-Bast długimi czarnymi szeregami. Pomimo wzburzenia ludności, rządcy Nomesu zachowywali się obojętnie. Władza bowiem centralna nie przysłała im żadnych rozkazów. Książę Ramzes wiedział o niepokoju tłumów i widział obojętność pibasteńskich dygnitarzy. Wściekły gniew ogarniał go, że nie otrzymuje żadnych poleceń z Memfisu i że ani Mefres, ani Mentezufis nie rozmawiają z nim o tych alarmach zagrażających państwu. Lecz ponieważ obaj kapłani nie zgłaszali się do niego, nawet jakby unikali rozmowy z nim, więc i namiestnik nie szukał ich ani robił żadnych przygotowań wojskowych. W końcu przestał odwiedzać stojące pod Pi-Bast pułki, a natomiast zgromadziwszy do pałacu całą szlachecką młodzież, bawił się i ucztował, tłumiąc w sercu oburzenie na kapłanów i obawę o losy państwa. Zobaczysz, powiedział raz do Tutmozisa. Święci prorocy wykierują nas tak, że Musawasa zabierze Dolny Egipt, a my będziemy musieli uciekać do Tebów, jeżeli nie do Sunnu, o ile znowu stamtąd nie wypędzą nas Etiopowie. Prawdę rzekłeś, odparł Tutmozis, że nasi władcy poczynają sobie, jakby byli zdrajcami.